Pro Radio. Pro Radio. Twoje radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.
Możliwe, ale już minęły 2 tygodnie. Dopiero co była sobota 15 marca i żegnaliśmy się po pierwszym wydaniu audycji Pro Kontra, a tu 2 tygodnie minęły i Pro Kontra numer 2 przy mikrofonie Andrzej Kusy.
Krzysztof Kopiński, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja myślałem, że to 2 dni minęły, Krzysztof.
Takie, też mam takie poczucie, tym bardziej, że w międzyczasie rozmawialiśmy na różne tematy właśnie dotyczące pro-kontry. No i dziś kilka, właściwie maleńką liczbę tych tematów, które ogólnie żeśmy przegadali przez ostatni choćby tydzień. Kilka tych tematów dziś chcielibyśmy podjąć. A co było na początek?
No właśnie Jacek Lech i nie bez kozery, tak wracamy do tych lat 60-tych, 70-tych. No ja opowiadałem Krzyśkowi o moim swoim pierwszym koncercie. No Krzysztof kiedyś mnie zapytał, pamiętam swój pierwszy koncert. Ja mówię, no pamiętam w sumie. I pamiętam, że to był Jacek Lech. Pamiętam, że to były lata 60., chyba druga połowa na pewno lat 60., 67., 8., gdzieś w tych granicach. I dzięki mojej cioci poszedłem na ten koncert, ponieważ ciocia miała 18 lat, ale w związku z tym, że moi dziadkowie byli tacy dosyć ostrzy, jeżeli chodzi o chodzenie z domu młodej panny, siostry mojego ojca, jednej z sióstr, to ciocia Lucyna, zresztą bardzo ją pozdrawiam serdecznie. I musiała na ten koncert, nie mogła iść sama, oprócz tego, że oczywiście ktoś ją tam zaprosił, to musiała mieć jeszcze kogoś, tak zwaną osobę obserwującą. Czyli mnie, padło na mnie. W związku z tym, że koncert był dosyć wcześniej, to była chyba sobota albo niedziela, już nie pamiętam, na zamku. Ten koncert się odbywał w moim rodzinnym mieście. Zresztą tam wiele takich imprez się odbywało, jak dobrze sobie przypominam. No i proszę sobie wyobrazić, że tak trafiłem na ten koncert i byłem bardzo zainteresowany, kto gra. W związku z tym, że byłem wtedy dosyć takiego kusego wzrostu i nie za wiele mogłem zobaczyć, bo jednak ta młodzież zewsząd była ode mnie, no to zapamiętałem przede wszystkim głos, nie mogłem zobaczyć, no, skąd ta muzyka, gdzie, jak wygląda ten artysta, jak...
Halo? Uciekasz nam, Andrzeju? Wróć do nas!
Teraz słychać. W związku z tym, w związku z tym, że byłem niskiego wzrostu wtedy, no to zapamiętałem te kuse spódniczki, bo to była taka wtedy moda. W związku z tym, no, dźwięki słyszałem, pamiętam, że to był Jacek Lech. Zresztą potem miałem okazję tak z bliska troszkę spojrzeć na Jacka Lecha, ponieważ moja ciocia poszła po autograf, a miała zdjęcie Jacka Lecha i otrzymała ten autograf, w związku z tym też tak z bliska rozdałem, nie bezpośrednio, pośrednio, pana Jacka Lecha.
I to było takie pierwsze takie spotkanie ze znanym artystą, tak?
Tak, wtedy no, był to jednak dosyć znana postać, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten mój pierwszy koncert. No, nie do końca udany, ale i tak, że zostałem tam zabrany i mogłem uczestniczyć w takim święcie muzyki, no to do tej pory pamiętam.
Przeżycie pozostało, jak widać, mocno wryło się w pamięć. Jacek Lech jeszcze z lat 60. tutaj, ale my będziemy dziś krążyć również po latach 70. i teraz chciałbym, byśmy przeszli do płyty, która, no, myślę, że ma dużo takiego okołofilmowego klimatu, ale nieprzypadkowo, ponieważ Piotr Figiel, którego zespół za chwilę usłyszymy, to artysta, który tworzył również muzykę filmową. Najmocniej oczywiście zapisał się za sprawą jednego filmu, do którego zresztą teraz przejdziemy, ale do Piotra Figla sięgamy również dlatego, że on współpracował z wieloma wspaniałymi artystami, czy właściwie oni współpracowali z nim, bo i zespół Bemi Beck pojawiał się w nagraniach Piotra Figla i dla Andrzeja Załuchy Piotr Figiel także nagrywał, no i nagrywał również z nim Krzysztof Cugowski, wówczas młodziutki, choć w tym przypadku wcale nie debiutujący, bo to końcówka lat 70., zatem Krzysztof Cugowski już po pierwszych sukcesach z Budką Suflera, już po rozstaniu, a przed ponownym połączeniem się z Budką Suflera. Usłyszymy go tutaj może niekoniecznie na pierwszym planie, bo obok chyba właśnie grupa Bemi Beck albo zespół Familia, już teraz nie jestem pewien, ale myślę, że taka ciekawostka związana z Krzysztofem Cugowskim jak najbardziej ciekawa również pod względem muzycznym. To co, sięgamy do Piotra Figla.
Sięgamy.
Do
Nie ukrywam, że bardzo lubię wracać do muzyki Piotra Figla i pewnie w mojej audycji, nie tylko Big Beat, on będzie kiedyś bohaterem, takim, jak ja to mówię, rezydentem audycji, ale dziś skupimy się też na tej filmowej twórczości Piotra Figla, która najmocniej zapisała się za sprawą filmu, który w przyszłym roku będzie obchodził 50-lecie, czyli filmu Marka Piwowskiego, który wydaje mi się, że przez długi czas, może dla tego pokolenia właśnie dorastającego, czy już młodo dorosłych, jakby to powiedzieć, z lat 70., to był film chyba kultowy. Myślę tu oczywiście o filmie, przepraszam, czy tu biją. Nie wiem, Andrzej, czy to potwierdzisz.
Tak, jak do mnie myślisz, bo ja wtedy byłem dorastającą tą młodzieżą, jak mówiłeś.
Dokładnie.
W 76 roku i potwierdzam, to jest to film kultowy. Zresztą film otrzymał nagrodę główną na trzecim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku wtedy, w 76 roku.
Dokładnie.
I tutaj występują i świetnie zagrali swoje role. Jerzy Kulej, mistrz olimpijski w Bogwie i Jastrzębski, mistrz olimpijski w Bogwie. Oba
tak
zagrali milicjantów, ale zagrali świetnie.
Dokładnie.
Osoby zupełnie niezwiązane z aktorstwem. No tutaj jeszcze Ryszard Farn zagrał, studenta, taka główna rola, powiedziałbym. On wypowiada te słowa, przepraszam.
Tak, podczas przesłuchania właśnie już w Komendzie Milicji.
Znany jest z filmu, który też polecałem i tobie, Nie zaznacz spokoju.
Świetny film.
To jest... Joanny Pacuły.
Tak, to jest właśnie ten jeden z tych tematów, które omawialiśmy w ostatnich kilku czy kilkunastu dniach i ja ten film przyznaję, że po raz pierwszy właśnie w tym tygodniu, chyba w środę, nie pamiętam kiedy ci o tym pisałem, ale chyba w środę go oglądałem i muszę przyznać, że to jest naprawdę mocne kino, nawet jak na dzisiejsze standardy, to jest naprawdę mocne kino i nieoczywista jak na anturaż tego aktora, nieoczywista rola Krzysztofa Janczara, prawda?
Bo on... Moim zdaniem najlepsza chyba rola w jego karierze.
I zdecydowanie najlepsza inna właśnie od tego, do, z czego go kojarzymy, prawda?
Natomiast jeżeli chodzi o Utopiją, mój ulubiony film, powiem szczerze. Oglądam go najmniej raz na pół roku. Nie tylko ze względu na świetny scenariusz i świetną grę aktorską, bo tutaj taką też główną rolę gra nie aktor, że tak powiem, po szkole aktorskiej.
Naturszczyk.
Tak, naturszczyk. I potem można spotkać tego aktora oczywiście, Zdzisława Richtera, w wielu filmach, ale w takich rolach epizodycznych, drugoplanowych.
Trzecioplanowych,
Także on tutaj jak gdyby nakręca całą tą spiralę, że tak powiem, emocji podczas tego filmu. Świetna rola, powiedział. To chyba pierwsza rola Zdzisława Richtera filmowa. Ja wszystko zgadza. Jeżeli chodzi o film, nie ma żadnych stojów, by można było się nudzić nawet. Przypomnę, rok 1976 i nie ma wzorowania się na filmie amerykańskim, zachodnim, moim zdaniem. To jest czysta polska taka.
Taka, nie ma kalk tutaj takich klisz, prawda? Że to zdecydowanie polski klimat i to no, często może być uznawane jako zarzut, ale to jest właśnie wielka zaleta tego filmu, taki naturalny jest ten klimat. To czuć
podobnie,
po prostu.
Podobnie to można wyczuć w filmie Nie zaznacz spokoju.
Dokładnie.
Podobne kreowanie historii. Natomiast muzycznie, powiem szczerze, no jestem zafascynowany muzyką do tego filmu.
Ja też i na szczęście od kilku ładnych lat już możemy cieszyć się muzyką, przepraszam, czy tu biją, muzyką właśnie Piotra Figla. No i zaznaczmy, bo chyba jeszcze nie wspomniałeś o tym, że tutaj możemy usłyszeć i zobaczyć w jednej ze scen z Budkę Suflera. Jeszcze wtedy z Krzysztofem Cugowskim.
To podkręcało od strony muzycznej oglądanie tego filmu.
Dokładnie.
Bo nie często się zdarzało w tamtych czasach, żeby zobaczyć koncert gdzieś tam na filmie czy w telewizji. Natomiast tutaj właśnie Budka Suflera. To nie jest długi moment, ale jest wystarczający długi moment, żeby zobaczyć, jak zachowuje się Krzysztof Cugowski na scenie w roku 1975, bo wtedy chyba był nagrywany ten. W 76, czy 75-76 rok.
Tak.
Przecież Budka Suflera to była legendą dla nas, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
No tak, no bo oni byli jednymi z pierwszych de facto, którzy taką stricte rockową muzykę zaczęli grać w naszym kraju, prawda?
No, byliśmy wszyscy bardzo tęskniliśmy za taką muzyką. No i kilka polskich zespołów, dosłownie kilka polskich zespołów, które cenzura przepuściła i zespoły węgierskie. Które tę muzykę nam jak gdyby takim zastępowało trochę ten rok zagraniczny, w sensie zachodni, czy amerykański, prawda, brytyjski.
Tak, bo oni, no właśnie szczególnie węgierskie zespoły, bo tam były mniejsze te restrykcje, jeśli chodzi o podejście do zachodniej muzyki, do tej muzyki rockowej.
Tak,
przynajmniej w pewnym momencie, dzięki czemu taka Omega do nas mogła dotrzeć właśnie jako, no, przez taki filtr wschodni, wschodnioeuropejski, ale ta muzyka zachodnia jednak do nas w taki sposób docierała. No i oczywiście przez kilka audycji radiowych z audycjami Piotra Kaczkowskiego przede wszystkim na czele. To co, sięgnijmy do no nie małe.
Ja bym tutaj sprostowanie, bo Witold Pograniczny, przede wszystkim Witold Pograniczny miał taką audycję w Trójce, gdzie prezentował właśnie wszystkie zespoły z zwanych demoludów i głównie właśnie z Węgier i właśnie tam można było poznać te jugosłowiańskie zespoły wtedy, prawda, które też prezentowały dosyć wysoki poziom i właśnie węgierskie zespoły.
A my co, przejdźmy może teraz do muzyki Piotra. Tak, możemy gadać do samej 14. Ja wybrałem na dziś właśnie jeden z motywów dyskotekowych, to znaczy muzykę z tych scen właśnie w dyskotece, a konkretnie w klubie Maxim, bo tak się ten klub nazywał i to też sama...
Chyba w hybrydach był nagrywany.
Chyba tak, chyba w hybrydach, bo nawet gdzieś mi się to przewinęło. Zatem 4,5 minuty ponownie z Piotrem Figlem i jego fenomenalną muzyką z fenomenalnego filmu. Przepraszam, czy tu biją? No i potańczyliśmy na dyskotece z Piotrem Figlem.
Ja natomiast tak, jeżeli już tańczymy, to chciałbym przypomnieć o takim zespole, ale to króciutko przypomnę, jeżeli pozwolisz, Krzysztof, i pozwolą nasi słuchacze. Taki zespół Pro Kontra istniał w latach 70. i na początku lat 80., chyba do 81. roku.
Tak, do 81. Według informacji, jakie ja posiadam.
I często był na różnych festiwalach zapraszany, do Burków przede wszystkim, bo tam trzy chyba kobiety, dwóch mężczyzn, już nie pamiętam, ale albo to był tylko i wyłącznie zespół żeński, damski, no nie? Tak mi się wydaje.
Chyba tak, albo w większości, albo... Nie, raczej chyba tylko żeński, bo nie wydaje mi się, żeby tam jacyś mężczyźni się...
Partita była takim mieszanym.
Tak, partita była mieszana, dokładnie.
No i w pewnym, na początku ich kariery zespół został zgłoszony do jakiegoś tam festiwalu, no ale oczywiście, jeżeli chodzi o te nazwy, to zawsze była osoba, która akceptowała zespoły, które miały wystąpić na danym festiwalu. No i tak pan siedzi i tu podają mu, że zespół pro i kontra. A on mówi tak, pro jak najbardziej, ale kontra to nie.
Ale przypomniało mi się, ostatnio też gdzieś czytałem, czy słuchałem, a propos właśnie cenzury w tamtych czasach. No wiadomo, długie włosy też były, że tak powiem, symbolem wolności, buntu i tak dalej. I na przykład skaldowie w latach 60., jak tam w Opolu mieli występować, to często mieli jakieś kapelusze duże, nawet jakieś takie słomkowe na głowach, żeby tylko tych włosów długich nie było widać. Więc robiło się co mogło, żeby tylko nie pokazać, że ktoś nosi nie taką fryzurę, jakiej by sobie władza...
No to podobną sytuację miał Nalepa i zespół Breakout.
Właśnie.
Czyli tam spinać te włosy gdzieś z tyłu, żeby nie było widać, że mają długie.
Dokładnie, długie. Dokładnie.
Następna nasza propozycja, Krzysztofie, bo widzę, że nam czas ucieka mocno.
Czas tylko ucieka, a muzyki wciąż filmowej pozostało w dzisiejszej audycji. Teraz będzie temat, który właściwie żadnej zapowiedzi nie wymaga, bo to jest jeden z najczęściej przytaczanych tematów, cytowanych w różnych utworach tematów muzycznych. Myślę, że bezapelacyjnie jeden z najsłynniejszych tematów filmowych przynajmniej XX wieku. I tak się składa, że to temat stworzony przez naszego kompozytora, czyli Krzysztofa Komedę, już tam w Stanach Zjednoczonych, do jednego z tych najsłynniejszych zresztą filmów Romana Polańskiego. I mowa o czym?
Dziecko Rosemary.
Oczywiście, kołysanka z dziecka Rosemary Krzysztofa Komedy, rok 68, czyli no de facto początek tej hollywoodzkiej kariery Komedy, no ale niestety początek, który nie miał kontynuacji, no bo Komeda zmarł po tym nieszczęsnym wypadku i rozbiciu sobie głowy gdzieś na klifie w Stanach Zjednoczonych podczas spaceru z Markiem Chłasko, zmarł w roku 69. I zawsze w takich przypadkach zastanawiam się, co by było gdyby. Może dzisiaj Komeda miałby na koncie ileś Oscarów na przykład i byłby taką postacią, no jedną z takich najbardziej poważanych postaci, jeśli chodzi o muzykę filmową. A może w ogóle by sobie nie poradził, wróciłby do nas i tu by stał się jeszcze większą legendą niż de facto jest, no bo trzeba przyznać, że jest legendą do dziś. Jest jednym z symboli polskiego jazzu i polskiej muzyki w ogóle. To co?
A jeszcze czy mogę, Krzysztofie?
Oczywiście.
Powiedziałeś tak, w 68 roku premiera Dziecko Rosemary, światowa premiera, ale nie w Polsce, bo w Polsce premiera miała miejsce w 1984
roku. To w ogóle w dziwnym czasie. O, zazdroszczę. Dziecka Rosemary akurat nie widziałem, choć w 2019 roku kilka innych filmów z muzyką Krzysztofa Komedy udało mi się zobaczyć. Zresztą do jednego z tych filmów za chwilę nawiążemy.
A jeszcze jedna taka ciekawostka, mianowicie w tej kamienicy takiej, gdzie się rozgrywa ta akcja filmu Dziecko Rosemary, później mieszkał John Lennon.
A, taka ciekawostka.
No i miał podal, został śmiertelnie później, jak się okazał,
postrzelony
niedaleko tego miejsca.
Zatem
swojego
przewijają nam się tutaj motywy muzyczne i filmowe również w takim troszkę na takiej troszkę innej sferze, niekoniecznie bezpośredniej. No to sięgnijmy do tego jakże słynnego tematu. A my tak, słuchamy sobie z jednej strony, słuchamy sobie tych tematów, tej muzyki przygotowanej przez nas na dziś, a z drugiej omawiamy już kolejne tematy, które moglibyśmy w przyszłości opowiedzieć. No i teraz kolejny taki temat i kolejny film, który jest wyjątkowy w polskiej filmografii, prawda? Bo bez wątpienia ten film, czyli Prawo i Pięść, do grona najbardziej wyjątkowych należy.
Nie. No, ale pierwszy tytuł Prawo i Pięć to 6 pistoletów.
Dokładnie.
To miał być taki western troszkę.
Taki miał być western w klimacie w środkowo-wschodniej Europy. My do tego filmu już sięgaliśmy w ubiegłym tygodniu, gdy słuchaliśmy Edmunda Fettinga z tą jakże słynną pieśnią, no podobnie zresztą jak temat z dziecka Rosemary, wielokrotnie przerabianą w różny sposób przez bardzo różnych artystów. Również przez tych artystów młodego pokolenia i to zarówno w wersji instrumentalnej, jak i tej tekstowej, czyli tej piosence skomponowanej przez Komedę i z tekstem Agnieszki Osieckiej. I właśnie to jest film, który miałem okazję widzieć w kinie 6 lat temu, przepraszam, w kwietniu, gdy była 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy. Nie wiem, czy tobie udało się kiedyś ten film w kinie zobaczyć, Andrzej?
No nie, w kinie nie.
Natomiast
w telewizorze już kilka razy obejrzałem.
No ja, kilka u mnie to nie jest dobre określenie, bo to takie niedoszacowanie duże, co najmniej kilkanaście, w tym właśnie raz w kinie. No i to jest film, do którego nie ukrywam, że bardzo, bardzo lubię wracać. On ma taki klimat, właśnie taki westernowy, takiego zderzenia dobra ze złem, ale nie od początku jest pokazane, kto jest dobry, a kto zły w tym filmie, prawda? To jest takie, na początku tej historii jest to nieoczywiste i dopiero z czasem te karty są powoli odkrywane.
No poza tym to był początek już po wojnie, początek takiej tworzenia się państwa, troszkę organizacja życia w ogóle.
Może dokładnie, nie, dokładnie.
Organizacja życia, bo na tych ziemiach odzyskanych, gdzie toczy się ta akcja, prawda? Także to troszkę przypominało taki Dziki Zachód.
No dokładnie.
Dlatego i film jest właśnie osnuty na kanwie westernu.
Tak, i w takim klimacie westernu, ale właśnie z tym polskim i ówczesnym właśnie historycznie klimatem, więc to połączenie znowu idealne. Podobnie jest w tej pieśni wyśpiewanej przez Edmunda Fettinga, którego teraz też posłuchamy, chociaż ja mam ciągle podejrzenie, że albo to jest sam Komeda, albo ja mam gdzieś może wersję, gdzie mruczał Komeda tę melodię, właściwie chcąc może pokazać samemu Fettingowi, w jaki sposób chciałby ten utwór zaprezentować światu. Utwór, który no dziś jest niewątpliwie, tak jak mówiłem, takim, no wyświechtane jest słowo kultowe, ale to jest niewątpliwie jeden z tych tematów, do których kolejne pokolenia wracają, co oczywiście bardzo cieszy, choć nie cieszy, że tak niewiele tych tematów z przeszłości jest, po które młodzi dzisiaj sięgają. To co? Sprawdźmy, jak raz jeszcze, jak brzmi ta słynna kompozycja Krzysztofa Komety. Taki nasz polski western, czyli Prawo i Pięść, ale nie jedyna taka próba połączenia tych kowbojskich, że tak powiem, filmów, ale na naszą polską nutę, bo jest jeszcze co najmniej jeden taki przykład i ty, Andrzej, wiem, że ten przykład całkiem nieźle znasz.
Cech, a chodzi o ten film z 1968 roku w reżyserii Aleksandra Ciwora-Ryńskiego. Scenariusz też napisał reżyser. I tutaj ten to powiązanie z westernem jest jeszcze głębsze, ponieważ akcja dzieje się w Bieszczadach i główni bohaterowie jeżdżą także na koniach.
No proszę.
Oprócz tego, że mają te pistolety i także pragną tutaj zapanować nad porządkiem, nad organizacją życia, bo w Bieszczadach jeszcze kongresują, bo to jest rok 1948. Akcja dzieje się właśnie w tamtym okresie i ukraińskie oddziały upadają jeszcze z pustoszenia w przygranicznych bieszczadzkich miejscowościach. No i tutaj jest jeden z tych kowbojów, czyli chorąży, Łotwina, grana ta rola jest przez Bruno Oje, który stara się nad tym wszystkim zapanować. Jednocześnie są też oddziały, w których jest brak dyscypliny, chce tę dyscyplinę taką wojskową wprowadzić z powrotem. Także oprócz band UPA są jeszcze, jest jeszcze taka siedziba groźnego bandyty, Moronia. Także no, naprawdę ciekawa fabuła oparta właśnie na westernach i też świetnie to się ogląda, bo film jest naprawdę udany. I tutaj muzyka też jest bardzo, bardzo ważna, zresztą świetnie dopasowana do tego filmu. Muzykę skomponował Wojciech Kilar.
I właśnie teraz do Wojciecha Kilara przejdziemy i do muzyki, która w tym chyba roku miała swoją premierę. I nie ukrywam, że akurat w przypadku tej muzyki do tego filmu cieszę się bardzo, bardzo mocno, bo gdy kiedyś miałem przyjemność, również w kinie chyba, tak mi się wydaje, że mogłem go widzieć w kinie w ramach Akademii Filmu Polskiego, czyli takiego cyklu, który jest prowadzony przez sieć kin studyjnych w Polsce. A w Łodzi mamy dwa takie kina, które do tej sieci należą, albo nawet trzy. No i wydaje mi się, że w ramach właśnie tej Akademii Filmu Polskiego widziałem kiedyś film Salto Tadeusza Konwickiego. Kolejna taka pełna tajemnic opowieść, prawda? I ta muzyka, która przyznaje, że już wtedy, kiedy chyba nawet pierwszy raz oglądałem film Salto, myślę, że może nawet jakieś 10 lat temu, może troszkę mniej, to ta muzyka już wtedy przykuła moją uwagę. No jak jest tutaj? Czy tu udało ci się kiedyś w kinie zobaczyć Salto, czy...
Byłem za młody, żeby ten film zobaczyć w kinie, bo film, jak wiesz, w 1965 roku.
Otóż to, w tym roku 60-lecie.
Czerwca dokładnie była premiera w 1965 roku. Raz, że nikt by na ten film by mnie nie wpuścił. Wtedy były rygorystyczne zasady wpuszczania do kina, bo film był od, jak pamiętam, od 7, od 9, od 11, od 14, 16 i 18 lat.
O, czyli dosyć, to faktycznie taka dosyć ścisła.
I jak się wiedziała, czy cię puści na ten film, czy nie, i ile masz lat. Miała taki rentgen w oczach i wiedziała dokładnie.
Ale pewnie wiedziała, czy masz te, powiedzmy, 14 lat, bo myślę, że nie mniej w przypadku takiego filmu. Halo.
Halo.
O, jesteś. Troszkę nam dzisiaj uciekasz.
Jak film był na przykład Winnetu, ja pana, czyli ten taki serial kilku filmów Winnetu, to nie miałem problemów z wejściem, mimo że miałem 9 lat. Starałem się ubrać tak bardziej, że tak powiem, się postarzać i w garniturek tak się ubierałem, żeby pani mnie wpuściła, mimo że miałem 9 lat, ale od 11 w kim, no i mnie wpuszczała raczej.
Aha, czyli... No,
kiedyś jakoś zaplątałem się i chciałem wejść na taki węgierski film od lat 14 i no było ciężko było.
Ale udało się w końcu?
W końcu udało mi się wejść, natomiast no, pani mnie przetrzymała przy tym sprawdzaniu biletu. Nie wydębiła w końcu ode mnie, ile mam lat, ale wtedy powiem tak no, ubrałem się, powiedziałbym, troszkę nierozmyślnie. Bo w krótkie spodenki i białe skórki.
No to. Więc pani, to ci raczej wieku nie podnosiło wizualnie.
Prosto z tego. Od komunii prawie. Także pani mnie przetrzymała, ale w końcu mnie puściła. Nic tam takiego nie było, ale film. O tyle ciekawy, że wiesz, zagraniczny przede wszystkim, współczesny, i człowiek był chłonął te informacje, wszelkiego rodzaju, takie informacje można było zaczerpnąć i chłonąć właśnie z filmów zagranicznych, jak ludzie inaczej się ubierają, i gdzie mieszkają, jak mieszkają, jak, w jakim języku mówią i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie, no tak, i tak jak wspomniałem, dzięki GAD Records możemy cieszyć się muzyką z filmu Salto, a w tym filmie, jak zapewne ja doskonale wiesz, jak...
Ja ten film dopiero po latach obejrzałem oczywiście, jak już wiedziałem, o co chodzi, jak należy oglądać taki film.
No tak.
A zaraz potem dotarła przede wszystkim do mnie muzyka z tego filmu.
A no jest, właśnie, muzyka Wojciecha Kilara, szczególnie mocno zaznaczająca się w tej scenie tańca, takiego troszkę psychodelicznego, i ja oglądając tę scenę i chyba już znając wtedy film Bariera Jerzego Skolimowskiego, film młodszy o bodajże 4 lata, jeśli dobrze pamiętam, albo 3, albo 2, albo rok nawet. Mniej więcej ten sam czas, no bo to w przypadku Bariery to muzyka Krzysztofa Komedy i tam też muzyka od razu przykuła moją uwagę. Właśnie w Barierze Skolimowskiego też jest taka scena tańca w restauracji i one mi się troszeczkę ze sobą łączą, właśnie takiego pokazania, takiej psychodelii troszkę takiego też rozluźnienia samego klimatu filmu, i to zarówno w przypadku Salta, jak i w przypadku Bariery, ale do Bariery pewnie sięgniemy innym razem. A teraz tak co? Jest. Posłuchajmy.
Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że po tym filmie zacząłem uważać Zbigniewa Cybulskiego za jednego z najważniejszych aktorów polskich, powojennych oczywiście.
Fakt, zawsze się o Cybulskim wspomina przede wszystkim w kontekście Popiołu i Diamentu, ale on w Salcie zdecydowanie jedna z jego najlepszych ról. Tak jak mówiłem, film Tadeusza Konwickiego na podstawie jego własnego scenariusza, no a poza wspomnianym Cybulskim m.in. Gustaw Holubek, Wojciech Siemion, Iga Cembrzyńska, Zdzisław Maklakiewicz czy Andrzej Łapicki, zresztą doskonale.
Czy także Marta Lipińska.
Także Marta Lipińska, dokładnie, młodziutka wtedy.
Tak,
to co, sięgnijmy do tej znakomitej muzyki Wojciecha Kilara z filmu Salto.
Thank you.
A my tu znowu o Zbigniewie Cybulskim sobie rozmawialiśmy, którego możemy zobaczyć m.in. w filmie Salto. I ten niesamowity, taki troszkę tajemniczy motyw muzyczny Wojciecha Kilara właśnie za nami. A teraz zupełnie inne kino, a właściwie nie kino, a serial telewizyjny. Jeden z najpopularniejszych, myślę, że w historii, bo nie ma co przekładać tamtejszej popularności, która przez lata przecież za sprawą licznych, do tej pory zresztą pojawiających się powtórek, popularność tego serialu właściwie nie zmalała, choć pewnie dla młodych jest to już takie troszkę trącące myszką. Myślę tu oczywiście o jakim serialu?
Wojna domowa. No tego filmu w kinie nie oglądałem.
No raczej się tak nie dało. Chociaż wiem, że były takie praktyki kiedyś, że seriale, ale to raczej takie, jakby to powiedzieć, takie seriale zamknięte, takie kilkuodcinkowe. Zdarzało się chyba, że były prezentowane w kinach, ale może mi się wydaje. Takie gdzieś mam, tylko nie wiem w którym okresie były takie praktyki stosowane.
No wersja kinowa była na przykład Czterech Pancernych, składała się z 6 części.
O właśnie.
To pamiętam.
O właśnie.
Natomiast jeżeli chodzi o Wojnę domową, to nie pamiętam. Być może była takie zamknięte, że tak powiem, seansy.
Może tak. Pewnie dla cenzury choćby, żeby sprawdzić, czy tam nie trzeba czegoś przypadkiem wyciąć.
No, Wojna domowa to oparta była na publikowanych w tygodniku Przekrój takie felietony Miry Michałowskiej. I na tym oparto właśnie cały scenariusz. Reżyseria Jerzy Gruza tam, około 30 lat miał wtedy chyba Jerzy Gruza. Młodym człowiekiem, młodym, bardzo młodym reżyserem i udało mu się stworzyć naprawdę genialny serial. Nadczasowy, powiedziałbym nawet.
Zdecydowanie. Jako, że czas nas nieubłaganie goni, to my będziemy się już powolutku żegnać, ale wspomnijmy, że w Wojnie domowej wiele piosenek, również takich ponadczasowych, pojawiało się, jak choćby piosenka zaśpiewana przez Kasię Sobczyk. Nie bądź taki szybki, Bill. Ona również, także skomponowana przez autora muzyki do tego serialu, czyli Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Również ta piosenka się pojawiła w samym serialu.
A kto wykonywał?
Kasia Sobczyk.
Kasia Sobczyk śpiewała, ale w filmie kreowała ten utwór Magda Zawadzka.
No ach, właśnie, ona wtedy chyba...
Ona nie śpiewała, oczywiście, Magda
no,
Zawadzka,
tak.
Tylko pojawiła się na ekranie, natomiast oczywiście to głos Kasi Sobczyk bezwzględnie.
Zresztą
oczywiście.
Motywy takie muzyczne dosyć często się w tym serialu pojawiały, no bo to były czasy popularności Big Beatu, więc każdy chciał być gwiazdą Big Beatowej sceny w naszym kraju, a przynajmniej szczególnie ci młodzi. To co, my dziękujemy za dziś i zamkniemy nasze spotkanie.
Zapraszamy za
dwa tygodnie.
Natomiast przypominamy, że dzisiaj w nocy przesuwamy zegarki, wskazówki zegarków o godzinę do przodu.
Niestety. A jutro trzeba wstać.
Czekamy na Państwa, ja od godziny 9 do 11, a Krzysiek od godziny 11 do 12.
Ja mogę troszeczkę dłużej pospać, ale też niekoniecznie, niestety.
Jak się wcześniej człowiek położy spać, to dłużej.
Zatem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję.
Słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubu do bum bum gru. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna.
tak nieśmiesznie, niesłychanie daje słowo. Kiedy robisz się współczesnym kasanową, patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakby chciał mnie zjeść. Nie bądź taki szybki, Bill, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill, nie bądź taki szybki, Bill. Dobrze czasem zmienić styl. Chcesz pomotać mnie, to powiedz, czemu lata odwrotowy. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu z Billa. Nie bądź taki szybki, Bill. Małgorzatę i Irenę, też przede mną podrywałeś tym systemem. Czy naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich?
Ani Kasia,
ani Jasia,
ani Basia,
ani Misia,
ani Isia,
ani Rysia,
ani Mania,
ani Hania,
ani Tania,
ani siostra, tani pani Ania.
Nie bądź taki szybki, Bill, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast wpadać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, Bill. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Dobrze czasem zmienić styl. Chcesz odmotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu z Billa. Nie bądź taki szybki, Bill.
Pro Radio. Pro Radio. Pro Radio. Pro Radio. Muzyka, pasjonaci, audycje autorskie.